trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła. Rok A. Z proroctwa Izajasza. Przez wzgląd na mego sługę Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł bardzo zaszczytny, chociaż mnie nie znałeś. Z psalmu 96. Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały. Z pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Siostry i bracia, Kościół zaprasza nas do tego, byśmy znów w uroczysty dzień zmartwychwstania Jezusa, w niedzielę, dzień, w którym mamy bardziej zajmować się Bogiem niż sobą i swoimi sprawami, zatrzymali się przy Słowie. Kościół daje nam taką okazję, byśmy zatrzymali się przy Słowie Boga, poznali je, pozwolili na to, by to Słowo zapadło, zakorzeniło się w naszych wnętrzach i by zaczęło kiełkować, czyli prowadzić nas do rozwoju naszego życia wewnętrznego, do rozwoju naszej relacji z Bogiem. Tydzień temu słyszeliśmy o uczcie królewskiej, z której niewielu chciało skorzystać, i był też człowiek, który został przymuszony i zapomniał języka w gębie, kiedy król chciał wejść z nim w dialog. Może miał posępną minę, może nie chciał się zgodzić na swoją sytuację, na to zaproszenie. Może miał zupełnie inne zdanie na temat królewskiej uczty. W każdym razie wydawało się, że ma serce i język spętane przez demona. I dlatego król odezwał się do niego w taki sposób, w jaki Jezus na ogół odzywał się słowem mocy, słowem władzy, rozkazem, sprowadzając bardzo konkretnie przeciwnika, zabójcę od początku, jak Biblia nazywa szatana, do parteru. I po tej przypowieści następuje słowo, które jest nam dziś dane jako Ewangelia, redakcja świętego Mateusza, 22 rozdział. Wybaczcie, że zacznę dziś od końca, ale może właśnie to rzucenie światła na Ewangelię pozwoli nam też zobaczyć i odkryć we wcześniejszych tekstach biblijnych, zarówno w obu czytaniach, jak i w psalmie, to, co może być dla nas ważne, to, co Bóg chce nam powiedzieć, przy czym chce nas zatrzymać, bo oprócz wielu tematów, które są związane, czy które mogą wypływać z dzisiejszej liturgii słowa, jest też temat poznania Boga. Zobaczcie, pamiętając, mając w głowie tę ubiegłoniedzielną Ewangelię, całą liturgię słowa, zobaczcie, siostry i bracia, że spotkanie Jezusa z wysłannikami Heroda, faryzeuszy, którzy akurat wtedy połączyli się po to, żeby uchwycić Jezusa na jakimś słowie, przyłapać go na słowie. Słowo Boga Najwyższego objawione, wcielone słowo, przyłapać na słowie, na błędzie, na czymś, co można będzie potem wykorzystać jako oskarżenie. Usprawiedliwić siebie, nawet korzystając ze Słowa Bożego. Temat, który pojawił się w mojej głowie, jak już powiedziałem wcześniej, to jest właśnie ten temat poznania Boga, który przewija się we wszystkich czytaniach, we wszystkich tekstach biblijnych, którymi Kościół chce nas nakarmić tej niedzieli. A zatem zacznijmy od tej Ewangelii. Widać wyraźnie z całego przebiegu zdarzenia, spotkania i z tej dyskusji o płaceniu czy niepłaceniu podatków Cezarowi, widać wyraźnie, że faryzeusze, zwolennicy Heroda, ci, którzy przyszli do Jezusa, kompletnie go nie znają. I co więcej, świadomie czy nieświadomie przekraczają pierwsze przykazanie Boga. Bo przecież pierwszym przykazaniem było, by zająć się Bogiem. I było jasne, że tym bardziej uczniowie faryzeuszy mieli to wpisane w swoją formację, w to, kim byli. Zajmować się Bogiem. Szukać przede wszystkim, szukać tego, co będzie chwałą Bożą. To jest zadanie każdego chrześcijanina, bo przecież do tego jesteśmy powołani na mocy chrztu. Szukać tego, co będzie chwałą Boga. Nie? Ostatecznie uczynić swoje życie chwałą Bożą. Pozwolić na to, by łaska przeniknęła nas tak mocno, by nie było w nas żadnych innych pragnień, tak często mówią święci, pod wpływem działania Ducha Bożego. By nie było w nas innych pragnień, jak tylko pragnienia Boga. Pragnienie Boga, bycia z Nim i te pragnienia, które są w sercu Boga, które odkrywamy, których słuchamy i które chcemy realizować. A zatem ludzie, którzy spotykają się z Jezusem, pomimo tego, że teoretycznie znają przykazania, znają Boga, kompletnie nie realizują tych Bożych pragnień. Jezus nie ucieka od odpowiedzi, ale Jezus pokazuje w tym fragmencie, który nam dzisiaj Kościół daje do rozważenia, do spotkania z Ewangelią, czyli z najlepszą nowiną, z najlepszą wiadomością o zbawieniu człowieka, Jezus pokazuje, co jest istotą. I prosi właśnie o monetę. Mówią niektórzy, że pecunia non olet, że wszystko jedno, skąd ma się pieniądze, one po prostu nadają się do tego, by je używać. Jezus bierze monetę i zaczyna mówić o obrazie, o ikonie, która tam się znajduje. I pokazuje faryzeuszom, że ich pragnieniem powinno być szukanie obrazu Boga. To znaczy, jasne, że Izraelici mieli bardzo mocno wbite w głowę przykazanie o tym, by nie czynić żadnego obrazu, by nie obrażać Boga ludzkimi wyobrażeniami. A Jezus mówi, pokażcie mi obraz, pokażcie mi serce, bo to o to chodzi. Aby nie przyglądać się tylko monetom i zastanawiać, czy płacić podatek, czy nie, czy być uczciwym wobec okupanta, czy jednak jakoś się postawić i wchodzić w pewne formy buntu. Jezus mówi, zanim tym się zajmiecie, najpierw spójrzcie w swoje serce, zobaczcie, jaki tam jest obraz, czyj obraz nosisz w sercu. My się często obruszamy, gdy ktoś, kto nie jest związany z Kościołem katolickim, zarzuca nam różne błędy, grzechy, prawdziwe czy fałszywe. Trochę się w sercu buntujemy. Trudno nam przyjąć nieraz bardzo bolesną prawdę lub tym bardziej bolesne kłamstwo, fałsz na temat wspólnoty Kościoła, na temat wiary, przede wszystkim na temat Boga. I Jezus dzisiaj właśnie do tego się odnosi. Do prawdy lub fałszu na temat obrazu Boga. Do tego pierwszego pragnienia, które powinno być w nas. On nam o tym przypomina. I to jest dobra nowina tej liturgii słowa. Że Chrystus nie niszczy zwolenników Heroda, nie niszczy faryzeuszy, nie niszczy wszystkich, którzy przyglądali się z ciekawością, jak też sobie poradzi ten rabbi z Nazaretu z tak bardzo bolesnym dla Izraelitów pytaniem, bo tutaj faktycznie chodziło o podatek dla okupanta. Jezus nie chce niszczyć żadnego z tych ludzi. On chce im przypomnieć, co powinno być ich pierwszym poszukiwaniem, co powinno być fundamentalne. I zobaczcie, że Kościół w czasie każdej Eucharystii o tym nam właśnie przypomina, co ma być fundamentalne w naszym życiu. Kościół nieustannie przez Eucharystię zaprasza nas do tego, byśmy sięgnęli w tę tajemnicę Boga, odsłonili ją. Kościół nam ją odsłania przez znaki, przez gesty, przez słowa. Bóg nam ją odsłania w Kościele przez swoją niezwykłą obecność, nie tylko w sakramentalnych znakach chleba i wina, w postaciach sakramentalnych, ciała i krwi, w słowie, w znaku ołtarza, w krzyżu, w tym, co czasami dla nas jest trudne do przyjęcia przy tym zaproszeniu na ucztę. Pozwolę sobie jeszcze na chwilę powędrować do ubiegłego tygodnia, do Ewangelii z ubiegłej niedzieli, że w tych ludziach, którzy są obok mnie i w tym księdzu, który stoi przy ołtarzu, jest obecny Chrystus. On nas wszystkich woła na Eucharystię, do wspólnoty. Nie jest przypadkiem, że ta dzisiejsza Ewangelia, ten tekst spotkania po to, żeby pochwycić, przyłapać Jezusa na słowie, znajduje się bezpośrednio po tej przypowieści o uczcie. Jezus kontynuuje ten temat. On naprawdę przychodzi, żebyśmy zobaczyli, co jest w naszym sercu, czy my naprawdę wierzymy, czy doświadczamy tego i ostatecznie też, czy jesteśmy znakiem tego, że rzeczywiście Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Czy mamy to przekonanie, że jesteśmy obrazem Boga? Wiele razy pojawiała się tutaj ta gra słów. Jestem obrazem czy obrazą Boga? Chrystus nas zaprasza, pokazuje bardzo wyraźnie. O taką ikonę chodzi mu w naszym życiu. Właśnie o taką ikonę. I nie muszę się zastanawiać, nie muszę pytać o jakieś obrazy, nie muszę oceniać moich sióstr i braci, nie muszę wyrabiać sobie zdania na ich temat, szufladkować tych, z którymi jestem w kościele, albo tych, którzy są poza kościołem. Nie muszę tego robić. I nie będę tego robił wtedy, kiedy zacznę przyglądać się Chrystusowi. Kiedy będę pytał siebie samego o to, czy jestem obrazem Ojca. Czy mojego Ojca w niebie widzę w swoim życiu? Czy mojego Ojca w niebie odzwierciedlam, odbijam Jego łaskę, Jego miłosierdzie, Jego dary, Jego ducha? Czy to wszystko we mnie pracuje? Czy mam szatę dziecka Bożego? To jest właśnie istota. To jest istota tej Ewangelii, a przynajmniej może być to jeden z tematów do waszego zastanowienia się i rozważenia, kiedy będziecie słuchać w niedzielę tego tekstu z 22 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Mateusza. A zatem moje serce, w którym mogę zobaczyć Boga. Czy potrafię to zrobić? Czy On tam jest? Czy On tam ma miejsce? Czy ja Go znam? Tak, czy znam Chrystusa? Bo poznawać w języku biblijnym oznacza wejść w tak intymną relację, jaką mają między sobą małżonkowie, którzy jako dwoje ciał stają się jednym ciałem. I nie chodzi tylko o potomstwo, nie chodzi o dziecko, nie tylko to. O to przenikanie, o to odkrywanie wzajemne pragnień, drogi do szczęścia, o to sprawianie sobie nawzajem rozmaitych przyjemności właśnie po to, by ucieszyć tę drugą osobę. A ostatecznie, bo to jest przecież cel małżeństwa chrześcijańskiego, ostatecznie doprowadzić siebie do nieba właśnie przez takie proste rzeczy, przez te proste gesty. I zobaczcie, że Eucharystia też nam pokazuje to ciągle w tej niezwykłej prostocie, w prostocie słowa, w prostocie znaków, w prostocie, jaką jest chleb i wino. Nie ma tutaj nie wiadomo jak wyszukanych elementów. Prostota, niezwykła prostota i pokora Boga, który chce dać się poznać właśnie w taki sposób, który wie, że tylko w ten sposób możemy z Nim wejść w relację, która nas nie onieśmiela, tak byśmy stracili słowa, byśmy rzeczywiście zamilkli na Jego widok, na doświadczenie spotkania z Nim, I nie wykrztusili z siebie ani słowa, ani jednego dźwięku modlitwy. Tego chce dla nas Pan. I tego doświadczają mieszkańcy Tesalonik. Fantastyczny jest ten początek pierwszego rozdziału listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, który mówi o tej niezwykłej wdzięczności. Dziękujemy Bogu za was wszystkich. Pamiętamy o was nieustannie w naszych modlitwach. Wspominamy przed Bogiem naszym Ojcem wasze dzieło wiary, trud miłości i stałość nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I potem ta pewność w czwartym wersecie pierwszego rozdziału. Wiecie, bracia umiłowani przez Boga, że On was wybrał. Głosiliśmy wam bowiem Ewangelię nie tylko słowem, ale w mocy Ducha Świętego i z pełnym przekonaniem. Wiemy, że On was wybrał. Wiecie, że On was wybrał. Dlatego, że docierało do was nie tylko słowo, że Bóg docierał do was nie tylko w słowie i nie chodziło o nasze Pawła czy innych ewangelizatorów głoszenie Ewangelii, ale chodziło o moc Ducha Bożego, która pobudzała serca Tesaloniczan do tego, by słuchali. Tak sobie nieraz myślę, kiedy odprawiam Eucharystię, kiedy jestem na mszy świętej we wspólnocie Kościoła. Muszę sobie o tym przypominać i muszę często łapać siebie też właśnie na tym, co dzisiaj pisze apostoł Paweł, że ludzie, którzy stoją po tej drugiej stronie ołtarza, choćby byli w ostatnich rzędach, że oni są wybrani przez Boga. I zastanawiam się nieraz, czy mają świadomość tego wybrania, czy znają Jezusa, czy potrzebują jakiejś pomocy z mojej strony jako przewodniczącego liturgii. Czy potrzebują mojej pomocy, żeby wejść w relację z Bogiem? I od razu przypominam sobie, no przecież Chrystus ich tutaj postawił, że On sam chce działać i On sam działa w moich siostrach i w moich braciach, których widzę na mszy świętej, z którymi jestem we wspólnocie właśnie tego czasu Eucharystii. I oby nie był to tylko ten czas Eucharystii, ale coś więcej, to znaczy oby to było nasze życie, życie wspólnoty. Życie we wspólnocie Kościoła. To doświadczenie poznania Boga, który jednocześnie sam budzi serca i on sam przychodzi z tą tęsknotą, z pragnieniem, że ktoś chce go słuchać, że chce go ktoś poznać, że chce wejść w tę relację niezwykłą, relację najgłębszą, bo przecież ona prowadzi do zbawienia, do szczęścia na wieczność. Nie tylko do szczęścia przez miesiąc miodowy czy całe lata, Ale do szczęścia na wieczność, do szczęścia, w którym nie będzie żadnego narzekania, żadnego bólu, żadnego doświadczenia cierpienia i tak dalej, bo przecież tego będziemy pozbawieni, od tego będziemy uwolnieni w niebie. Moc Ducha Świętego. Tak, dzięki Duchowi Bożemu mogę poznać Jezusa, mogę poznać Ojca, bo to jest ta miłość, On jest miłością. Duch Święty jest tą miłością, która rozpala, która pokazuje prawdę, która odkrywa prawdę Boga, która objawia, kim jest Bóg. I ta moc Ducha Świętego wchodzi w Eucharystii naprawdę w każdego z nas. Ta moc Ducha Bożego rozlewa się z ołtarza. To ona przemienia chleb i wino w ciało i krew Boga. To ona nas jednoczy. To ona sprawia, że możemy być komunio, możemy być jednością między sobą i przede wszystkim jednością z Bogiem. Tylko dzięki Duchowi Świętemu. I tutaj warto być wdzięcznym. Warto być wdzięcznym. 96. psalm, który usłyszymy w dzisiejszej liturgii, o tym mówi. Śpiewajcie Panu nową pieśń. Śpiewaj Panu cała ziemia. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Jego imię. Cały czas przewija się w tym psalmie temat uwielbienia Boga. Oddajcie Panu, adorujcie Pana. Mówcie, że Pan jest Królem. Niech wołają z radości, niech się radują, niech się cieszą. To jest powód do radości. To nasze niedzielne spotkanie z Bogiem. Ta możliwość słuchania słowa i odkrywania, że naprawdę jesteśmy obrazem i podobieństwem Ojca Niebieskiego. I naprawdę On patrzy na nas i widzi w nas ten obraz i podobieństwo. Zatrzymał mnie werset czwarty tego psalmu 96. Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały. W tłumaczeniu edycji świętego Pawła ten wers brzmi: gdyż jest wielki Pan i godzien wielkiej chwały. Głosić chwałę, śpiewać Bogu, gdyż On jest wielki i jest godzien wielkiej chwały, największej chwały. Jeśli poznajesz Boga, jeśli doświadczasz Jego łaski, jeśli doświadczasz tego, jak dobry jest Bóg dla ciebie, siostro i bracie, wtedy ta nowa pieśń, to uwielbienie Boga jest naturalne. Się bardzo cieszę, że tego wieczoru niedzielnego, właśnie w tę 29. niedzielę, będziemy też wspólnie wielbić Boga w parafii, w której posługuję, że będziemy cieszyć się tą potęgą, że będziemy śpiewać, adorować, że będziemy wołać z radości, cieszyć się, że będziemy radować się naszym Bogiem po wieczornej, tej ostatniej wieczornej mszy świętej. Głosić chwałę, bo wielki jest Pan. To jest wezwanie, to jest konkret. Ale co z tymi, którzy nie znają Boga? Jasne, Oni mogą go poznać i takie też jest nasze zadanie, to jest nasze powołanie, by poznali go przez świadectwo wierzących, przez świadectwo tych, którzy wielbią Boga, którzy doświadczają Go, którzy mają z Nim komunię, którzy wchodzą z Nim w tę niezwykłą relację. Ale przecież pierwsze czytanie pieśni z Izajasza, 45 rozdział, początek tego 45 rozdziału, mówi o człowieku, który Boga nie znał. Izajasz mówi wyraźnie, tak mówi Pan do swojego pomazańca, do tego, którego namaścił, którego prawą rękę mocno ujął. Pójdę z Tobą, połamię przed Tobą przeszkody, wydam Tobie skarby, abyś poznał, że ja jestem Panem. Wzywam Cię po imieniu, nadaję Ci zaszczytny tytuł, chociaż mnie nie znałeś. Są ludzie, którzy nie znają Boga, a których Bóg wybiera. I zobaczcie, jakie miłosierdzie ma nasz Pan. Jakie miłosierdzie ma nasz Bóg, który naprawdę pragnie zbawienia każdego z tych, których stworzył. Nawet jeśli ktoś nie zna, nawet jeśli ktoś nie słyszał, nie miał szansy, Bóg chce zbawiać. Bóg chce dawać życie. Jest Bogiem. Nie tylko wierzących, nie tylko Izraela, nowego Izraela, nie tylko jest Bogiem Kościoła. On chce być Bogiem, jest Bogiem, w którego dłoni również są narody pogańskie. On jest Bogiem, który patrzy też na tych, którzy nie wierzą ani w Niego, ani Jemu. To jest Bóg, który ma miłość, który chce kochać, który kocha. I za to właśnie warto Go wielbić. I w tym dobrze Go uwielbiać. W Jego miłości, w tej potędze działania łaski, której nie jesteśmy w stanie zamknąć tylko do jakiegoś naszego pojęcia. To jest łaska, która wymyka się granicom przez nas stawianym. To jest łaska, która zbawia, która nie stawia granic. To jest łaska, którą Bóg ma dla każdego, kogo stworzył. Dla każdego. Dlatego właśnie On nie chce potępiać. Dlatego Chrystus nie potępia człowieka. Dlatego Chrystus tylko przywraca to, co jest właściwym powołaniem każdego z nas. Dlatego Jezus pokazuje najpierw na Ojca i pokazuje na Twoje serce, na moje serce. Jeśli tam jest grzech, On chce go usunąć. On chce, żebyśmy się z Nim rozprawili, żebyśmy odcięli ten grzech, jego korzenie od naszej codzienności, od naszego życia, od naszej drogi do nieba. Chce, żebyśmy to oderwali. Nie damy rady sami. Dlatego daje nam Ducha Świętego, który pozwala nam poznać pragnienie Boga, poznać samych siebie i rozpoznać miłość, dzięki której jesteśmy wolni od grzechu, dzięki której wchodzimy na drogę zbawienia, dzięki której będziemy żyć na wieczność. Amen.
Bogu niech będą dzięki.